Joanna Merecka-Mutysz, dzień dobry. Ze mną w studiu Beata Macedońska, szefowa Wydziału Współpracy, Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Dzień dobry Państwu.
Kolejność pewnie inna.
No, troszeczkę może. Ale wszystkie te działki są równorzędne, więc naprawdę absolutnie. Nie będziemy się tutaj kłócić o kolejność.
No to ja się bardzo cieszę, drodzy Państwo, bo to jest odwieczny problem w tym studiu, jak przychodzą goście, to nazwisko i owszem, i nie ma problemu, tematy przygotowane, super, wszystko. Natomiast jeśli chodzi o nazwy wydziałów, to bywa, że gdzieś tam się zakałapućka to wszystko. Ale radio jest żywe i ja to zawsze powtarzam. Dla człowieka o człowieku i dziś też o tym człowieku mówić będziemy, a właściwie o tych inicjatywach, które co roku pojawiają się, a właściwie bywa, że dwa razy w roku gdzieś ten budżet obywatelski hula zapowiadany jest przez nas. Nawet częściej na antenie radia wspominamy o budżecie obywatelskim, bo o nim oczywiście rzecz mowa, o tym, który zbliża się i wyniki pewnie w przyszłym tygodniu poznamy, będziemy wiedzieli, jakie zadania będą realizowane. Dziś natomiast ja chciałabym zapytać, czy to jest takie narzędzie, które z biegiem lat nie znudziło się jeszcze mieszkańcom, nie wyczerpała się formuła budżetu obywatelskiego?
Wydaje mi się, że nie, bo jednak liczba tych wniosków, które pływa co roku, jest taka, powiedziałabym, porównywalna do tego, co wydarzyło się 5 lat temu, 7 lat temu, 8 lat temu, czyli zwykle jest to około 55, powiedziałabym, do 60 zadań, które gdzieś tam przychodzą naszym mieszkańcom do głowy i które zechcą oni przerzucić na papier. A też jakby liczba osób, która głosuje, jest taka, powiedziałabym, też dosyć porównywalna. Nawet w tym roku jest chyba troszeczkę lepiej.
Znaczy ja pamiętam takie lata, dlatego stąd też jakby padło moje pytanie, bo pamiętam takie lata, kiedy mocno moi sąsiedzi z regionu się angażowali w budżet obywatelski i to wyglądało tak, że oni nawet chodzili, pukali po drzwiach, pukali w drzwi domów obok i pytali, czy ten podpis i czy nie chcieliby. To były wersje papierowe jeszcze wtedy do zbierania podpisów.
Tak, tak. Był taki czas, że rzeczywiście w budżecie obywatelskim głosowaliśmy tylko i wyłącznie papierowo. Później był ten okres przejściowy, gdzie było papierowo i elektronicznie. Obecnie jest to już tylko i wyłącznie elektronicznie. Ale jakby tutaj, odnosząc się do słów pani redaktor, wydaje mi się, że najbardziej angażujemy się wtedy, kiedy ten budżet obywatelski ma być tuż obok. Po prostu. My mieszkamy na jakiejś ulicy numer 25, a pod numerem 27 ma się odbyć coś z czego my naprawdę będziemy absolutnie codziennie korzystać.
Znaczy, ja się też zastanawiałam, bo budżet obywatelski jest rzeczywiście dość popularny i to wynika też z tego, co pani dyrektor mówi, ale zastanawiałam się, czy to nie jest trochę tak, że te zadania w budżecie obywatelskim no, powinny być realizowane przez urząd jako urząd, tak? No bo to są skwery, to są chodniki, to są ulice, to są doświetlenia. Bardzo różne są te pomysły i projekty. Właściwie to, co w duszy gra każdemu człowiekowi i to, co mu doskwiera też w takim codziennym użytkowaniu. Więc
wiem, do czego pani
zmierza.
Ja mam
pewien dysonans, tak? Czy to nie powinno być tak, że to są zadania własne miasta, a ten budżet obywatelski jest już rzeczywiście na takie rzeczy bardzo ekstra, nie?
Tak, tylko tutaj jest ta bardzo cienka, czerwona linia, właściwie co jest bardzo ekstra, a co jest jeszcze, powiedziałabym, tym, co my na co dzień jakby tego wymagamy i chcielibyśmy od miasta. Poza tym jest jeszcze coś takiego, jak ustawa o samorządzie gminnym, która wskazuje, że zadania w budżecie obywatelskim muszą należeć do zadań własnych miasta, więc my tutaj jakby nie jesteśmy w stanie zrobić i sfinansować niczego. Ja zawsze zresztą daję taki przykład. No jeżeli ktoś, powiedzmy, zaproponuje nam zadanie lot w kosmos, no to niestety nie jest to zadanie własne gminy, więc na 100% no tego lotu w kosmos
ja
nie
jeszcze
przepuścimy w budżecie obywatelskim.
Ja bym powiedziała jeszcze nie, ale nie wiadomo, co za dekadę, dwie się wydarzy. To może to już
możliwe.
Będzie tak na wyciągnięcie ręki. No i rzeczywiście, to tak jak pani mówi, to jest cienka, czerwona linia. I też miałam taki problem, pamiętam, kiedyś fundacja, Stowarzyszenie Inspiracje robili taką akcję usuwania barier architektonicznych. No i właśnie, oni pozyskiwali środki, ale ja też pytałam, no dobrze, ale doświetlenie kawałka ulicy, czy wyrównanie chodnika gdzieś tam, czy to są pieniądze, które powinny iść z projektów, czy to są pieniądze, na które powinny znaleźć się w budżecie po prostu miasta.
To była też taka troszeczkę wyjątkowa sytuacja w związku z tym, że było to jedno z zadań finansowanych w ramach rewitalizacji miasta Słupska, gdzie byliśmy też zobowiązani samym samym ogłoszeniem konkursowym na tego typu działania, że musimy jakby zaprząc do tego też organizacje pozarządowe. A że byliśmy w takim szczęśliwym jakby punkcie, że takie organizacje pozarządowe też na terenie miasta miałyśmy, które były zainteresowane realizacją tego zadania, no to się udało.
To się udało. No tak, tylko że znowu patrząc na to z perspektywy zwykłego mieszkańca, no to my o tym rozmawiamy, mamy trochę większą świadomość. Możemy się zastanawiać właśnie nad tą cienką czerwoną linią, co tu już padło dwukrotnie. No ale mieszkaniec nie wie, tak, że piszecie konkurs i w nim właśnie stoi, że to ma być we współpracy. Wybrzmiewa, że robi to stowarzyszenie, fundacja i tak dalej. Więc ja ciągle będę powtarzać, że w mieście, nie tylko w Słupsku, ale w ogóle w miastach brakuje dialogu. Pomiędzy, nie? Pomiędzy mieszkańcami. No ale znowu, z drugiej strony, żeby był dialog, to obie strony muszą być zainteresowane.
Dokładnie.
Bywa, że są konsultacje społeczne, na które przychodzi niewiele osób, ale no znowu, one dotyczą konkretnie jakiejś tam rzeczy. No to tak jak wszystko. No mogłybyśmy tu pewnie...
Znaczy my jesteśmy naprawdę zawsze otwarci i uwielbiamy w ogóle rozmawiać o tych projektach, które akurat realizujemy, szczególnie ze środków zewnętrznych, bo to jest zawsze duża przyjemność, że kasa miasta nie zostaje aż tak bardzo obciążona, a pojawia się coś o bardzo wysokiej jakości w mieście. Zawsze staram się Państwa o tym poinformować i stąd powiedziałabym bardzo dużo postów, które pojawia się chociażby na Facebooku miasta. Wiadomo, że te posty nie będą aż tak bardzo, powiedziałabym, szerokie, no bo wiadomo, to jest tylko post, możemy tam powiedzmy wrzucić tylko najważniejsze informacje, natomiast naprawdę jesteśmy otwarci, jeżeli ktoś z Państwa, widząc taki post, jest na tyle zainteresowany, że chciałby jednak dojść jeszcze tam do clou sprawy, to zapraszamy. Czy to mój wydział, jeżeli my to realizujemy, czy to przede wszystkim Wydział Zarządzania Funduszami, który głównie czuwa nad tymi zadaniami.
A jak to według Pani wygląda na przestrzeni lat? Mieszkańcy, ta świadomość obywatelska jest większa niż powiedzmy dekadę
Chciałabym powiedzieć, że jest wspaniale, no ale nie jest wspaniale. Nie jest wspaniale, znaczy ja też nie mogę powiedzieć, że ja nie widzę, że nie idzie ku lepszemu. Idzie ku lepszemu, tak, idzie. Na pewno mieszkańcy jednak zdecydowanie bardziej zaczynają się interesować tym, co się dzieje w mieście i chociażby, tak jak pani redaktor tutaj powiedziała, z jakich to jest środków. Natomiast 10 lat temu myślałam, że to pójdzie szybciej.
Naprawdę?
Tak, myślałam, że to pójdzie szybciej, że staniemy się bardzo szybko takim państwem mocno obywatelskim i takim miastem mocno obywatelskim. Jest lepiej, naprawdę jest lepiej, ale teraz już jakby z punktu doświadczenia osoby, która z tym pracuje od wielu lat, wiem, że to jest jeszcze kwestia kilku dekad.
Słupsk jest, powiedziałabym, dość specyficzny, tak? Bo ja też wróciłam tu już, jestem dwie dekady właściwie z powrotem i też mi się wydawało, że wiele rzeczy pójdzie sprawniej i szybciej do przodu. Zwłaszcza patrząc na to, co dzieje się w większych ośrodkach, tak? W większych miastach, jak ludzie funkcjonują, jak chcą, jak wychodzą, jak się integrują, jak się spotykają i tak dalej, i tak dalej. Tu ciągle niezmiennie mam wrażenie, że po 21, już po 22 to miasto przestaje funkcjonować na wielu płaszczyznach, tak? Gdzieś tam pojedyncze osoby. I myślę sobie, że musimy wyjść z tej bańki tak naprawdę, bo gastronomicy narzekają na to, że nie ma klientów, nie będą otwierać. Ludzie narzekają na to, że nie ma gdzie pójść, więc nie wychodzą. Więc gdzieś trzeba się w pół drogi spotkać, myślę, i znaleźć ten złoty środek na to, żeby coś
poszło. Ja jestem raczej w tej drugiej grupie, czyli wolałabym, żeby jednak te punkty gastronomiczne były otwarte trochę później.
Trochę dłużej.
Tak, trochę dłużej, trochę dłużej. No, w związku z tym, że też dosyć długo pracujemy, często mamy jeszcze jakieś tam obowiązki po pracy, chcielibyśmy powiedzmy, no chociażby do tej 23, żeby można było gdzieś tam posiedzieć
chwilę
i porozmawiać,
spotkać się, tak, żeby to trochę inaczej wyglądało.
Natomiast chciałam się też odnieść do tego, bo ja chciałam troszeczkę mimo wszystko tutaj Słupszczan
bronić,
trochę ich jednak wybielić, że to chyba troszeczkę tak nie jest, jak pani redaktor tutaj mówi, że w tych dużych miastach ludzie są zdecydowanie bardziej świadomi i bardziej budują już to społeczeństwo obywatelskie. Nie, tam też jest garstka, powiedziałabym, tych entuzjastów, garstka tych osób, którzy są naprawdę niezwykle aktywni, ich bardziej widać. Większe miasto, jest ich więcej takich osób,
być
na pewno,
może.
Bo wydaje mi się, że to pewnie jakbyśmy porobili jakieś takie badania socjologiczne.
Statystyki
to
też,
są jakieś takie statystyki zupełnie podobne. Jakiś tam odsetek procent, to są te osoby najaktywniejsze.
No okej, okay, ale z czego to według Pani wynika? Czy to rzeczywiście jest tak, że część osób uważa, dobra, to nie jest moja sprawa, właściwie nie mam czasu, niech się zajmie tym kto inny. są tacy, którzy myślą sobie, że no coś trzeba zrobić, jak ja tego nie zrobię, to nie zrobi nikt inny, bo to pewnie tak działa. No i dla mnie jakby clue tego jest to, co zrobić, żeby włączyli się wszyscy, żeby te zadania czy te działania były na tyle interesujące, żeby rzeczywiście większa grupa społeczna powiedziała: okej, namówiliście mnie, też coś zrobię, też w to wchodzę, nie?
Myślę, że głównie to jest zabieganie, zmęczenie, skupienie się na tych sprawach, które w tym danym momencie uważam, że one mi jakby tutaj regulują moje życie, tak? Może nie do końca mam czas na to, żeby się tak szerzej rozejrzeć. Natomiast ci, którzy są rzeczywiście aktywni, chcieliby coś zmienić albo widzą jakieś takie, powiedziałabym,
Takie
niedoskonałości w mieście, czy może, że nie wydarza się to, czego oni by oczekiwali, to oni starają się znowu znaleźć innych takich swoich popleczników i stąd ta duża liczba chociażby organizacji pozarządowych. Mm-hmm. I to jest stały wzrost, bo to są ludzie, którzy widzą tą lukę. Miasto robi, ale może nie robi wszystkiego i my jesteśmy bardzo zadowoleni z tego w ogóle, że ktoś stara się te luki wypełnić. Mm-hmm. Czasami nam nawet coś podpowie. My idziemy już w jakimś innym kierunku, ale też jakby trochę otwieramy drzwi tym aktywnym ludziom i myślę, że to jest po prostu, wszędzie w ten sposób to wygląda, tak?
Tak.
Ci,
samo,
którzy są aktywni, szukają podobnych do siebie ludzi, starają się cokolwiek zrobić.
Ja czyli to budują też nawet te społeczności.
Widzę, budują te społeczności, ale też widzę nawet po tych osobach, które składają nam zadania do budżetu obywatelskiego. Ja nie mówię, że to są ciągle te same osoby, absolutnie nie, ale jest kilka takich osób, które już powiedzmy, jeden budżet obywatelski się kończy, czy oni wygrają w tym budżecie, czy nie wygrają, powiedziałabym, tego wniosku, on nie jest później realizowany, to oni się już wokół siebie rozglądają, żeby złożyć kolejny wniosek, bo ich jednak to wciągnęło. Mhm.
No właśnie, to miałam pytać, czy budżet obywatelski rzeczywiście wypełnia tę lukę i zwiększa świadomość, sprawczość społeczeństwa tu lokalnie?
Wydaje mi się, że tak. Tak. Tak, na pewno nie w takim stopniu, w jakim byśmy tego chciały, ale na 100%. Gdzieś tam jednak przechodząc ku jakiejś nowej inwestycji, spojrzeć chociażby na tą tablicę, zobaczyć, czy to jest z budżetu obywatelskiego. Ja też na to zagłosowałem, tak? Możliwe, że mój głos i trzy inne głosy spowodowałyby, że tego by nie było. Żeby nie było.
No tak. Co możemy dzisiaj jeszcze powiedzieć? No, nie możemy o wynikach, to absolutnie
nie
jeszcze liczone.
To jest jeszcze absolutna tajemnica, tak. Dokładnie w poniedziałek już Państwa na pewno poinformujemy. Mhm. To będzie z taką, powiedziałabym, z pompą skierowaną do samych wnioskodawców, bo im będziemy po prostu dziękować za to, że zechcieli wziąć udział i że później byli bardzo aktywni przy zbieraniu głosów. Natomiast możemy powiedzieć, że wbrew temu, o czym mówiłyśmy, naprawdę sporo mieszkańców zagłosowało, tak? Mhm. Bo było to ponad 6700 osób, którzy oddali ponad 20 tysięcy głosów i to jest naprawdę bardzo dużo, bo jeżeli przeliczymy sobie procentowo, to jesteśmy na pewno lepsi niż Wrocław.
A, to jest dobra wiadomość.
Tak.
To już rzeczywiście, z Wrocławiem, proszę bardzo, drodzy Państwo, to ja już z dumą mogę też o tym mówić, że
jesteśmy lepszą od Wrocławia, prawda? Wydaje mi się, że... Przyjemność.
Tak też myślę, absolutnie. No to przypomnijmy na koniec jeszcze. 4 miliony 800 tysięcy,
z tym, że poddaliśmy pod głosowanie 4 miliony. Mhm. No i prawie tyle wydać.
41 projektów na nie.
41 projektów, można tak, było na nie
głosować.
Tak.
W czterech kategoriach, drodzy Państwo, to z całą
zadanie
pewnością.
Infrastrukturalne ogólnomiejskie, zadanie infrastrukturalne szkolne, zadanie infrastrukturalne lokalne oraz zadania tak zwane miękkie, czyli społeczne.
No i tu stawiamy kropkę i w przyszłym tygodniu już z całą pewnością usłyszą Państwo, które zadania w przyszłym roku, bo to trzeba podkreślać, będą realizowane.
Dziękuję.
Do usłyszenia. Beata Macedońska, dyrektorka Wydziału Współpracy, Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Bardzo
wszystko na równi. Do usłyszenia.